dworzec autobusowy albo przystanek autobusowy w podmieleckiej miejscowości. Wysiadamy, otacza nas zieleń, piękna, rodząca się do życia zieleń.
Tak jest. Gdy wyjeżdża się z dużego miasta i wysiada się, tak jak pani właśnie mówi, na przystanku, to człowiek jakiś ma inny, jakby powiedzieć, oddech, a oprócz tego inne wrażenia. Idąc od tego przystanku do domu, gdzie jest może 300 metrów, może 400, można spotkać żabę albo bociana, albo bóbr pływa w stawie, albo ptaki latają, to gołębie dzikie, a tu przy okazji jeszcze sąsiadka, co tam u pani słychać. Tu dzieci, a dzień dobry pani, a tu dzwony dzwonią z kościoła, otwiera się bramkę, wchodzę do domu, no i jest inne życie. Dom drewniany, a nie murowaniec, jak to niektórzy mówią, że w murowańcu. Stary dom, tu skrzypi, tam coś się rusza. To zależy, jaka jest pora roku. W tej chwili zaczyna się wiosna, więc ja codziennie patrzę, jak w budkach lęgowych, które mój mąż pozakładał, jest ich kilka, na drzewach i na budynku gospodarczym, ptaki biją się o miejsce. To jest niesamowite zjawisko. Jakiś miesiąc temu, gdzie jeszcze było zimno i trochę pruszyło śniegiem, ja wyszłam z domu i patrzę, że na chodniku siedzi maleńki ptaszek. Niebieską główeczkę miał taką śliczną, taki malutki. Ja wyszłam do niego i mówię, co ty tu robisz? Przecież śnieg pada. A on taki maluteńki pofrunął do góry. I ja myślę, matko, to już chyba się ptaszki wykluły. Okazało się, że to była sikorka bogatka i na naszej posesji mamy kilka krzewów gęstych tui i one tam sobie gniazda zrobiły już w zimie, bo tam jest wszystko zasłonięte i nie ma wiatru i one się tam wykluły, gdzie jeszcze był śnieg i było zimno. A w tej chwili właśnie jest bitwa o budkę lęgową na jednym z drzew przed posesją, na tym naszym budynku gospodarczym, ptaszki. A latem znowu w tych samych budkach, to ja już wiem, która jest godzina, bo około 19:20 mama przynosi ptakom kolację. Więc niesie w dzióbku jakiegoś robaka, te małe tam piszczą w tej budce i ona je karmi. To naprawdę można siedzieć i patrzeć. Życie na wsi jest spokojne. Slow life, tak bym to nazwała, powolne. Nie musi się człowiek śpieszyć, bo ktoś, kto ma gospodarkę, tak jak moi sąsiedzi, czy ktoś ma jakieś pole, to wieś daje rytm życia. Gdy kilkanaście lat temu zamieszkaliśmy na wsi, to ja widziałam, że o 4 rano słychać traktor, bo gospodarz jechał w pole orać. Później wracał koło 9 wieczorem i kogut, który pieje. U mnie w łazience na przykład wchodzi się do łazienki, a ponieważ wentylacja jest, koguty pieją, więc w łazience można usłyszeć pianie koguta. Więc to są właśnie takie dźwięki. Sąsiadka moja obok ma też kury i kogut. Jak ja wyjdę, to ten kogut wyskakuje i od razu alarm robi taki i tak długo stoi. A się do niego powiem, no co ty tu robisz? I on wtedy zeskakuje, tak jakby ze mną rozmawiał. Poza tym widzi się budzące się życie. Tak jak przez te kilka dni, to było tak cieplutko, przyroda się obudziła, że w momencie, po prostu w momencie, magnolia ma kwiatki, borówka kalifornijska, borówka amerykańska, to już mają liście i zakwitły nam morele. Momentalnie, po prostu w ciągu kilku dni wystarczyło słońce, kilka dni słońca. Trawa się zazieleniła, bo było kilka dni deszczu. Oprócz tych moich ptaszków w domkach lęgowych, to jeszcze gołębie sobie robią gniazdeczka i tam walka się odbywa. Wczoraj na przykład wyszłam z domu, siedzi kot. Nie mój, bo my nie mamy kotów. Popatrzył się na mnie i poszedł. Z drugiej strony ten był szary, z drugiej strony biały, z następnej strony rudawo, rarawo biało. Więc one sobie przychodzą, siadają, idą. Przygodne koty. U sąsiadki mojej są dwa pieski, więc jak ja wychodzę, to pies Cocker Spaniel skacze na siatkę. Czasami to się tak zastanawiam, że ja z tymi zwierzętami, ptakami to rozmawiam. Eksplozja zieleni, zapachu. Wszystko zależy też, jaka jest pora roku. Inaczej teraz na wiosnę, jak przyroda się budzi do życia, inaczej jest latem, gdy już wszystko kwitnie i jadą kombajny na przykład już późnym latem. Później na jesieni te traktory, które na wiosnę wyjeżdżały o 4 rano, to jadą orać już poplon. I jeszcze obornik rozkładają. I na wsi są dźwięki, zapachy i smaki. Te osoby, które tam od zawsze mieszkają, dla nich to jest normalne, ale dla ludzi, którzy patrzą z zewnątrz, którzy dopiero co przyjechali na wieś, to zauważają. Ja bardzo lubię obserwować. Nawet jak jadę autobusem, czy też gdzieś jestem, to są takie zjawiska socjologiczne, zachowań ludzkich, relacji, także w tych obrzędach.
Są święta, święta wielkanocne, no to też bogate w symbolikę święta. Czy one są widoczne na wsi?
Oczywiście. Zawsze jest konkurs, nasz proboszcz ogłasza konkurs na palmy, na najpiękniejszą i na najwyższą. Więc co roku przywożą kobiety, które tam się zbierają, czy to z koła gospodyń wiejskich, czy tak po prostu sobie w domu i robią palmy, które niosą w 4-5 osób, bo ona ma 4,5 metra albo i więcej. No nie, ile to trzeba zrobić kwiatków i jak uwić te palmy i ustawiają to wszystko w kościele, oprócz tego.
Czy te palmy stoją podczas świąt?
Tak, palmy stoją przed ołtarzem i robią też babcie z dziećmi, całe rodziny w niedzielę palmową po sumie. Ksiądz każe zostać tym osobom, które zrobiły i wręcza im nagrody. Piękne dyplomy, poza tym zawsze coś kupuje, mnóstwo słodyczy, czy też albumy. I co roku te palmy są piękniejsze. W tym roku też włączyła się do tego konkursu szkoła. Też są zajęcia robienia palm wielkanocnych. Tak się to odbywa. Oprócz tego rytuał niedzieli palmowej i świąt, to jeszcze śpiewy odpowiednie i tak dalej. Wszystko jest oprawione przez strażaków. Zawsze jest piękny grób. No i oczywiście warty, to strażacy do tego ogromną wagę przywiązują.
Tutaj straż grobowa to strażacy.
Tak, strażacy lokalni z OSP zmieniają się co chwilę, także każda uroczystość właściwie, Wielkanoc, to zawsze jest obsługa jeszcze społeczności lokalnej. To jest zachowane bardzo, tradycja jeszcze jest.
Święta wielkanocne to też są jakieś specyfiki kuchenne. Poznajemy zwyczaje i tradycje poprzez z tą kuchnię.
Najpierw się idzie święcić koszyczek tak zwany. Teraz komercja troszkę to zjadła, bo do koszyczka wkłada się jakieś tam zajączki plastikowe i tak dalej. Ale idąc do kościoła, patrząc na koszyk tradycyjny, to zawsze jest baran z ciasta, szynki kawałek, kiełbasa, jajka, ciasto, pieczywo. To widać. Oczywiście co musi być? Wyłożony koszyk serwetką. Wszystkie te dary, które są włożone do koszyka, są przykryte następną serwetką. Musi być wykrochmalona, czyściutka i do tego jeszcze ładnie ubrane kwiatuszkami. A przed kościołem stoi ogromna, u nas w kościele to jest taka aluminiowa wanna i w tej wannie ksiądz poświęca wodę. Także idąc do kościoła bierze się słoik czy butelkę. I jak ksiądz tą wodę poświęci, to wtedy nalewa się do słoika i się ma święconą wodę przez rok. Jest tam dużo takich, jak to nazwać, oczka wodne. Tam są wyrobiska, ponieważ w tej miejscowości w XVIII wieku był teren garncarski i wykonywano i wypalano garnki, tak zwane siwaki. To już w tej chwili się nie wydobywa, chociaż ziemia jest u nas bardzo ciężka. Jest właśnie
taka właśnie gliniasta.
Gliniasta ziemia jest i jak nawet się kopie, jak mój mąż nieraz sadzi drzewa, czy też robią jakieś wykopy, to widać warstwy i jest warstwa takiego iłu i niektóre rośliny nie przejdą przez to po prostu. Albo usychają, albo jednak się przebiją. Zostały takie dołki po prostu. A w tej chwili uciechę to mają kaczki i gęsi, które ja z podziwem patrzę, jak one rano do jakiej jakiejkolwiek kałuży, oczywiście nie moje, tylko od sąsiadów. Pluskają się w takim bajorku, albo koguty przychodzą. No to jest takie życie. Zmieniło się troszkę na wsi, bo jak kilkanaście lat temu tam zamieszkaliśmy, to jeszcze ludzie mieli krowy, mieli świnkę, jeszcze się krówka pasła, a w tej chwili już nie ma, mało, po prostu mało. Ludzie raz, że są wiekowi, więc też nie są w stanie obrobić, a poza tym wiadomo, zmieniły się teraz czasy, ale dzieci na wsi wiedzą, że mleko nie jest ze sklepu tylko od krowy, że kura jajko zniesie.
Kiedy nadchodzi jesień.
Małgorzata Lasek, obserwatorka życia.
W każdym społeczeństwie nie jest tak, że się można od razu zaadoptować. Można być szanowanym, owszem, ale zawsze z taką ciekawością. O ci, co dom kupili, no nie?
Państwo są ciągle przybyszami.
Tak.
Istnieje takie powiedzenie przywłoki.
O, to usłyszałam od pewnej pani, a chodziło o 20 centymetrów jakiegoś rowu, który nie był przy mojej działce, tylko trzeba było jakiś tam papier podpisać. I tak usłyszałam właśnie, o ta przywłoka.
Pani obserwuje, widzi, jest nauczycielem plastyki, czyli ma pani taką wrażliwość na wszystko, co piękne.
To tak pani powiedziała, ja wiem, czy ja mam taką wrażliwość, ale fakt jest faktem, że lubię obserwować. Ja mogę siedzieć i patrzeć, co w tym momencie się wydarzyło. I właśnie praca w szkole, a szczególnie plastyka, polega właściwie na obserwacji.
To nie jest namalowanie sobie tam czegoś.
Trzeba umieć patrzeć, ponieważ 30 kilka lat, 37 pracowałam w szkole i przeszłam wszystkie etapy, jeśli chodzi o edukacyjne, bo i nauczanie początkowe, a później gimnazjum, które nastało, gdzie naprawdę była trudna młodzież. Trzeba było do nich dotrzeć w jakiś tam sposób. I to jeszcze młodzież, która zjeżdżała się z różnych miejscowości, więc dochodziło do różnych konfliktów wiejskich, ale ja osobiście nigdy nie miałam problemu z trudnymi. Wręcz przeciwnie. Starałam się wymyślać coś takiego, żeby ich zająć. Ja przychodziłam do klasy, gdzie był taki rumot. Czasami to albo siadłam i czekałam, aż oni zareagują, że ja nic nie mówię. To może wtedy, a później po prostu sobie przyniosłam radio i włączałam radio. Ja mówię, dzisiaj robimy to, tamto. Oczywiście za wyjątkiem przekazu historii sztuki. No nie, bo to trzeba było i coś im w miarę możliwości przekazać, jeżeli zechcieli słuchać. Ja włączałam radio i za nie mówili raz, drugi, trzeci. Później, no radio dzisiaj pani włączy. Jak ja włączyłam jakieś, no niech pani nastawi taką i taką stację. Ja mówię, dobra, nie ma problemu. Później wymyślałam im.
A oni byli zajęci tym, co mieli zrobić.
Tak. Później wymyśliłam im jeszcze coś takiego, co mnie, właściwie to i w postawie programowej było, zajęcia od kresce linii. I teraz, jak widzimy w księgarniach książki takie te antystresowe, no nie, że się rysuje, to ja to wymyśliłam jeszcze wcześniej. I jak oni zaczęli, ja mówię, dzisiaj robicie wszystko kropkami, albo dzisiaj robicie wszystko kółkami, albo dzisiaj robicie, i oni kawałeczek po kawałeczku. Taka była cisza, choć ich było nieraz 30 kilkoro w klasie i takich to wciągało, że ja ciągle wymyślałam coś nowego. Ja po prostu nie wyobrażam sobie innej. Ja po pierwszych studiach musiałam odpracować stypendium 4 lata z UMCS-u i pracowałam w biurze. Też 81 rok stanu wojennego i tak dalej. I jak ja zaczęłam pracować w szkole, to po prostu...
Odżywa pani.
Lubię swoją pracę. Praca nauczyciela jest bardzo wyczerpująca. Bardzo. Ktoś, kto nie pracuje w szkole, nie pracował nigdy w szkole, nie jest w stanie zrozumieć, jaką pracę wykonuje nauczyciel. I jak ja w tej chwili słyszę, że osoby różne mówią, że a co on tam oduczy 3 lekcje i idzie do domu. To nie jest tak. To nie jest tak. Żeby być, przekazać wiedzę uczniowi, żeby być w dobrym kontakcie z nim, to trzeba naprawdę wysiłku. Praca w szkole jest niesamowicie wyczerpująca, mając 30, 40 dzieci, Tak, ja zaczęłam pracować, miałam 42 dzieci w klasie pierwszej podstawowej. Więc ja jak zaczęłam sprawdzać zeszyt w pierwszej ławce, zanim doszłam do ostatniej, to już było prawie 30 minut dalej, no nie? Może nie tak, że nie miałam problemu. Nieraz mi tam dawali w kość i tak dalej, ale można do nich dotrzeć rozmową. Naprawdę rozmową. W jednej ze szkół uczyłam, gdzie uczeń przyszedł w trzeciej klasie, już to było gimnazjum. Czułam, że albo coś wypił, albo coś jest taki, jakiś dziwny. Na lekcji zwróciłam uwagę, ale nic mu nie mówiłam. Nagle na lekcję wpadła pani wicedyrektor, wzięła go z klasy, wyprowadziła i zaczęła się wielka afera, bo przyszedł pijany. Wrócił na lekcję z powrotem. Wszyscy wyszli, ja z nim zostałam. Ja mówię, dlaczego przyszedłeś pijany? No bo był spawian z matmy. To musiałem przyjść. Ja mówię, no to trzeba było nie przychodzić, jeżeli... Ale proszę panią, ja byłem wczorajszy. Ale ten trawian z matmy, to sobie myślę, przyjdę. No nie, jeszcze przyjechał z kolegą, takim małym motorkiem, bo to z wsi jakiejś tam odległej. Ale dlaczego piłeś? Wie pani co? Przyszedłem wczoraj do domu, a matka mi powiedziała, spierdalaj. Ja mówię, co ci powiedziała? Tak jak pani mówię, bo moja mama też pije. A gdzie ty byłeś całą noc? Spałem w lesie. No jak mnie wyrzuciła z domu, to ja poszedłem do lasu i spałem, wziąłem sobie jakiś koc i spałem w lesie. I z tego lasu, z tym kolegą przyjechał do szkoły. I czy to nie jest problem zrozumienia ucznia, tylko karania go? I później poszłam do pokoju nauczycielskiego, a ponieważ ja byłam tam nauczycielem dochodzącym, dopełniałam etat i mówię, że jest taka sytuacja, to proszę mi wierzyć, że sama byłam zdołowana, bo mnie powiedziano, on jedzie na pani uczuciach. Ja mówię, nie jedzie na moich uczuciach, trzeba go zrozumieć. Dlaczego tak zrobił? I jak ja teraz, w dzisiejszych czasach, słyszę, w tej chwili, jak są problemy z młodzieżą, że biją, kopią, że tak dalej, ale to nie znaczy, że trzeba go ze szkoły wyrzucić, trzeba do niego dotrzeć. Dlaczego tak się stało? Raz była taka sytuacja, że uczeń przychodził do szkoły, co on cię nie będzie uczył. Jest pedagog, jest nauczyciel, ale siedział po prostu, nawet plecaka nie zdjął. No to wiadoma sprawa, wychowawca, pedagog wzywa mamę. Mama, biedulka, kobicinka, ręce rozkłada, mówi, co ja mam zrobić, jak on mnie w ogóle nie słucha, on jego ciągle nie ma, on gdzieś chodzi. To było kilka lat temu. Mówię, to nie teraz takie czasy. Więc nie można też obarczać rodziców za to, że źle wychowali. To raz. Poza tym tak mi się wydaje, bo ja dużo teraz słucham tych programów właśnie na temat tej przemocy wśród młodzieży i wydaje mi się, że tu jest ogromna praca. Nie można wszystko na rodzica zwalać, bo rodzic czasami jest bezsilny. Wystarczy popatrzeć na ulicę. No co matka ma zrobić? Dojeżdżam na wieś i czasami siedząc na przystanku w mieście, gdzie wychodzi multum młodzieży ze szkoły dużej lub też przyjeżdża przed ósmą. Dziewczyny wychodzą z domu, no wiadoma, sprawa, plecak i tak dalej, wchodzą do toalety na dworcu i zaczyna się makijaż, fryzury, lakiery, Bóg wie co, to samo jest z powrotem, rodzic nie widzi. To jest bardzo skomplikowany proces. Wiadoma sprawa, że teraz są czasy takie, że rodzic biegnie za pieniądzem i tak dalej, ale jest grupa rodziców, którzy nie pracują. Jeżeli mama na przykład nie pracuje, wyśle dziecko do przedszkola czy do szkoły, zawiezie samochodem, a później do jednej sąsiadki, do drugiej, ja to obserwuję i widzę, to już nie od dzisiaj, to jest od lat, a to trzeba z dzieckiem pracować. Ja wielokrotnie od rodziców słyszałam, jak ja też miałam wychowawstwa przez wiele lat. Ja mówię, z dzieckiem trzeba coś zrobić, polepić z plasteliny, pomalować. Co pani mówi, żeby mi plastelina się w dywan wbiła? Nie pracują rodzice z dziećmi. tu jest właśnie problem.
Z dzieckiem trzeba być. Bycie to jest skarb.
Tak, ja mówię, dlaczego na przykład rodzic, który ma dziecko autystyczne, on zabiera to dziecko i jedzie gdzieś na każdą imprezę. Czyta książki, czyta mu, ja to też spotkałam, bo pracowałam w takiej placówce, więc wiem. I te dzieci, które wydawało się, że one nie pojmą pewnych rzeczy, ale ci rodzice doskonale znają, że z tym dzieckiem trzeba pracować. I czytają im dużo, i jeżdżą, i te dzieci są naprawdę mądre. Kiedyś pojechaliśmy na wycieczkę do Oblębworka. Była lekcja muzealna. Pani przygotowała się, a chodziło o w pustyni i w puszczy, jak to Sienkiewicz się wybrał do Afryki. Pani opowiadała na początku o rodzinie Sienkiewicza i tak dalej. I na koniec tej całej lekcji ona zaczęła ich pytać. Mówi, jak na imię miał to? A jak gdzie to się działo? Nasze dzieci wszystkie ręce w górę.
Te z autyzmem?
Tak. Te dzieci z autyzmem, z Aspergerem i z różnymi innymi sprzężeniami. Naprawdę, proszę mi wierzyć. I to gdziekolwiek pojadą, to są mądre dzieci, ale tutaj też jest duży wkład rodziców.
Żeby tak każdy rodzic wiedział, jaki skarb ma w domu.
Tak.
Cenniejsze jest pobycie z własnym dzieckiem, poczytanie mu, niż spędzenie tej godziny, czy dwóch, czy trzech z sąsiadką.
Tak. Dużo obserwuję i tak widzę, że teraz szarpią te dzieci szybko do tego samochodu, do tego fotelika, idą, a i komórka, idź się baw tam i tego. Ale rzadko spotkać mamę, która będzie z dzieckiem wycinała w domu, która będzie rysowała, która może im da się popaplać w błocie. Przecież wszystkie zajęcia sensoryczne w placówkach dla dzieci takich niepełnosprawnych, to się odbywają przez zajęcia sensoryczne. To dziecko ma się wypaplać w farbie, ma się w plastelinie, w różne inne rzeczy i on dał to wszystko i to jest dopiero radość cała. I ja widzę, jak moje wnuki przyjeżdżają do mnie, to najlepsza zabawa to jest tak, wąż z wodą, oczywiście z kranu na zewnątrz. Nie mamy basenu wypasionego, tylko mamy miedniczkę do kąpania albo jakąś starą i polewaczkę albo kubek i tak się leje ta woda na okrągło. Albo jakieś kije, jakieś patyki. Jeden z moich wnuczków przez zimę przyjeżdżał i nazbierałam mu mnóstwo rolek po papierze toaletowym i po ręcznikach, więc postanowił, że będzie robił stację kosmiczną i tak siedział godzinami i robił z tych rolek, porobił beczki na paliwo i cały czas taśmą izolacyjną to wszystko klei całymi godzinami. Drugi, babciu, ja bym coś namalował. I on mówi, proszę bardzo, a ty masz jakieś farby? Ja mówię, no oczywiście, że mam. No to farby, plakatówki, tempery, mówię, co chcesz, akrylowe. Siadał w sierpniu w ubiegłym roku, to chyba zrobił 3 czy 4 rysunki w końcu. Ja mówię, to ja ci dam Blejtram, może na Blejtramie namaluję. Ale co bym namalował? Ja mówię, ja nie wiem. Narysuj na kartce najpierw i zobaczymy, co to będzie. Przyszłam za chwilę, on mówi, no drzewo z jabłka. Rzeczywiście malował, zacięcie malował, kawałeczek po kawałeczku. Wnuczka jedna czy druga, jak przyjeżdża, babciu, czymś bym się zajęła. Ja mówię, proszę bardzo, będziesz wycinać? O tak, 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 tak. Albo będziesz rysować? Tak, to ja mam już przygotowane zestawy kredek, papierów i różnych innych. I godzinami potrafią rysować. Oczywiście milion tego papieru idzie, a wycinają z gazet normalnych. Aleksander kiedyś był sam, bo jest ich trójka w domu, ma brata starszego i siostrę młodszą. I mówi tak, rodzice przyjadą w niedzielę i Malwinka przyjedzie i Wojtuś przyjedzie, no i ja bym coś im jakieś niespodzianki zrobił. No to rób. Wziął gazetę, powycinał. Dla mamy to perfumy. Poprzyklejał jedno przy drugim. Dla Malwinki kwiatuszki, serduszka i różne inne. A dla Wojtka jeszcze coś innego. Jak ci rodzice przyjechali z samym rodzeństwem, to on pobiegł i babcia tylko nic nie mówi, ja im to wszystko wręczę. Szacunek do rodziców jest, czy na Dzień Matki. Mówię, babciu, co byśmy zrobili dla niej? Mówię, no to piękny kolaż zróbcie. Proszę bardzo. Ty narysuj mamę. Narysowali kredkami, powycinaliśmy to pięknie. Później kazałam im nakleić, ponieważ Wojtek już trochę pisze, bo już wtedy był w pierwszej klasie podstawówki, więc ładnie napisał kochanej mamusi i tak dalej. Kwiatuszków żeśmy naprzyklejali, z gazet powycinali i oprawiliśmy w ramki. No i mama do dzisiaj ma, w kuchni stoi taka pamiątka właśnie od wnuczków.
Kiedy nadchodzi jesień.
Inspiruje pani swoje wnuczki, ale przecież sama pani tworzy piękne dzieła. Nie z papieru, a z materiału. Piękne obrazy materiałowe.
Z tkaniny. Tak, ale zanim zaczęłam robić te tkaninowe, to najpierw przez kilka lat, zainspirowana zielenią, naturą, suszyłam sobie każdą trawę, kwiatki, różne inne takie ciekawe jakieś, na przykład liście z kukurydzy, bo tam, gdzie wcześniej mieszkaliśmy, to było ogromne pole kukurydzy i one miały te liście, które okalają kolbę. To ja to wszystko suszyłam, a później rwałam na kawałki, zwijałam na takie krążki i to mi i przez wiele, wiele lat robiłam zielniki kolaże. Zielniki kolaże polegały na tym, że tam na przykład zdjęcie, czy to były zdjęcia osób, czy też architektury, przyklejałam te roślinki, oprócz tego koronki, jakieś elementy stare i to były te kolaże, zielniki, to przez wiele, wiele lat robiłam. Jeszcze do dzisiaj mam posuszone w segregatorach te kwiatuszki, trawki i różne inne ciekawe rzeczy. Ja zawsze lubiłam układać. A ponieważ dzieciom w szkole czasami już wymyślałam techniki, jakie tylko możliwe, przynieść jakieś szmatki, jakieś, no i te dzieci na tych kartkach bloku technicznego przyklejały, wycinały kawałeczki, listeczki, kwiatki, to robiliśmy wazony, drzewa, pejzażyki. To robiłam z dziećmi ze szkoły, a później zaczęłam robić sama. Zaczęło się od jednej tkaniny małej, gdzie zostałam poproszona o zrobienie pracy na temat zimy, a ponieważ współpracowałam z Domem Kultury, więc wystawa była zbiorowa, więc ja myślę sobie, wszyscy będą malować obrazy albo coś, to ja może coś uszyję. No, nie? No i tak to się zaczęło od tej pierwszej pracy. I jak później poszłam na wystawę, a ponieważ była tak wyeksponowana, na samym środku, to ja sama byłam zdziwiona, że...
Piękna się udała.
Wyszło może nie tak piękna, no ale że to jakiś efekt ma, bo ja tak do samego końca mówię, nigdy nie wiem, czy to jest piękne, czy niepiękne, bo to zależy, co się komu podoba. Tkanina jednak to jest wdzięczny materiał bardzo. Z tym, że biorąc tkaninę do ręki, to ja już wiem, co mniej więcej ma z niej być. Nigdy nie kupuję tkanin gdzieś w sklepie z metra tak zwanego, tylko wyszukuję jakieś stare rzeczy w domu, czy też na jakichś tam lumpeksach. Tkaninę, która jest niespotykana, bo jest jeden egzemplarz. No i tak sobie układam te swoje szmatki tak zwane i jak zaczęłam od małych form, tak teraz, ostatnio, to już są coraz większe, więc wymaga to mnóstwo pracy. Poza tym nie jest to tak, że się rano zacznie, a wieczorem się skończy. To trwa jakiś czas, bo inaczej wygląda rano, inaczej po południu. Temat też wymyślam sama. Z reguły jest to jakaś cykliczność typu albo zima, albo wiosna, albo święta. Służą mi tylko i wyłącznie do dekoracji w domu, ewentualnie jeżeli ktoś mnie poprosi wystawić gdzieś, ale nie zajmuję się ani wystawianiem, szyciem na szybko. W domu też zmieniam w zależności od pory roku, wiszą na ścianach te moje szmatki.
Zmienia pani wystrój.
Tak, czy jestem z tego zadowolona? Do końca nigdy nie wiem, bo żaden artysta nie jest zadowolony, bo nawet jak powiesi obraz olejny czy akrylowy, to powie, a tu jeszcze mogłem zrobić to, a jeszcze mogłem zrobić tamto. No, nie? No jest to troszkę technika taka niespotykana, no nie jest to kolaż, nie jest to, jest kolaż, nie jest to patchwork, tak chciałam powiedzieć, tylko to jest bardziej jak aplikacja. Naszywane jest albo ręcznie, albo maszynowo. Narzędziem do rysowania jest nitka i ściek, czy też ręczny, czy też maszynowy. No i tak jak pani widziała, jak na wystawach bywały te moje prace, czasami wisi tylko jedna, bo w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Jeżeli ktoś mnie poprosi, znajoma z Domu Kultury zrobiła wystawę na temat nabożeństw majowych, uszyłam kapliczkę wśród kwiatów, łąk, w oddali pejzaż. W ten sposób powstają prace. Czasami ktoś mi powie, też mi koleżanka powiedziała, wiesz co, ale robimy wystawę na Dzień Kobiet. Ja mówię, co by tu zrobić, no nie? I na czarnej tkaninie naszyłam mnóstwo różnokolorowych serc, plus to wszystko motyle. No i przyniosłam to, no to wszyscy robią tak, różowe, czerwone i różne inne, a tu czarne. Ja mówię, przecież miłość nie ma tylko oblicza różowego. Są mi smutne cienie miłości, dobre chwile w życiu, są złe chwile w życiu, różne oblicza są. Miłość jest też ulotna, więc te motyle, które tam zawarłam, to też, no i tak mi to jakoś wyszło.
Ostatnio ogromne wrażenie zrobiły pani maki.
Prawdę mówiąc, to dopiero jak skończyłam, to doszłam do wniosku, że to są maki. Właściwie to we wszystkich pracach się przebijają takie łąki.
Przyroda, ta wiosna tkwi w pani.
Te maki rzeczywiście wszystkich zauroczyły. To się bardzo cieszę, że się podobają. No mówię, każda praca ma wkład ogromny i czasami to mi się trudno z nimi rozstać. Rzadko robię to dla kogoś na przykład. No nie. Są w rodzinie prace moje, bo w rodzinie ktoś poprosił, daj mi, bo mi się podobają te wierzby, właśnie te nasze wierzby, które rosną obok mojego domu, czy też dworek w Oblęborku też. To wszystko szyte ręcznie, cały ten pałac i te jabłuszka rajskie. Poza tym ze szmatkami to się całe życie obracałam, ponieważ mama moja była po technikum odzieżowym, które skończyła w Przemyślu, więc w domu u nas zawsze się szyło. Zawsze. Mama pięknie szyła. W tamtych czasach, gdy ona była młoda, to przecież nie było tkanin, tak jak tutaj. Przywoziło się gdzieś tam z paczki amerykańskiej czy z czegoś, więc ona szyła sobie, cioci, mojej cioci, czyli swojej siostrze. W rodzinie też szyła zawsze, nam szyła. My zawsze byłyśmy z siostrą, z bratem ubrane jak lalki, bo szyła wszystko praktycznie. Zawsze była pięknie ubrana. I właściwie do samego końca ona zawsze zadbała, pracując nawet tutaj w Rzeszowie, to ona zawsze musiała mieć pięknie wykrochmalaną bluzkę, poszetkę, pracowała przecież w hotelu Rzeszów w recepcji, zawsze była pięknie ubrana, zawsze dbała o siebie, do samego końca dbała o siebie. Jak była bardzo już chora, przyjechało pogotowie tutaj do domu i mówią, że może do szpitala by pani pojechała, a ona mówi, dzisiaj nie pojadę, bo nie mam fryzury. No więc jeżeli pielęgniarz powiedział, że nie ma fryzury, to musi pani w domu zostać. Także u nas szmatki w domu były na okrągło, nitki, niteczki. Ja tak szczerze mówiąc, to od małego dziecka zawsze miałam w ręku szydełko, druty. W tamtych czasach jeszcze obrabiało się chusteczki. Batystowe chusteczki, a koroneczki były robione na cieniutkim szydełku, na drutach też. Ja umiem robić na szydełku, na drutach i cały czas tak robię. Mówię, tej zimy to praktycznie zrobiłam wszystkim dzieciom, wszystkim wnukom czapki synowym, tak samo czapki, szaliki, sweterki. Podpatrywałam u mamy, bo mama też robiła. Siostra moja też robiła na drutach swego czasu, bo kiedyś się tak robiło, no nie? Także u nas w domu jest dużo, dużo do dzisiejszych czasów jeszcze starodawnych tych drutów, takich prawdziwych. Miałam 12 lat, jak pierwszy raz uszyłam z burdy najlepszych, przecież tam są najlepsze wykroje. 12 lat miałam, jak uszyłam kamizelkę. Nie pokazałam mamie, jak szyję, tylko jak już uszyłam. Jak ona zobaczyła, nie wierzyła. A ta kamizelka była z takiego jasnego materiału, z francuskimi cięciami, plus takie miała skrzydełka, troszeczkę takie. No teraz, jak moda wróciła, to by było naprawdę. No i ona nie wierzyła. Później szyłam też dla kuzynów małe jakieś bluzki, bluzeczki. Później jak moje dzieci się urodziły, to przecież nie było takich rzeczy, więc flanelki, ja im szyłam płaszczyki, spodnie, czapki, wszystko im szyłam. I do dzisiaj to robię i tak się właściwie cieszę też z takiego faktu, że synowa moja również wzięła się za szycie, z tym, że nigdy nie umiała rozumiała tego, bo do tej pory to ja jej pokazywałam. Ale ona się tak zaangażowała, że kupiła sobie maszynę i teraz szyje dzieciom przepiękne rzeczy. Przepiękne rzeczy, dresiki, bluzeczki, wszystko szyje sama z materiałów. Teraz są, bardziej wiadomo, że są lepsze. Ja mam dwie synowe, które są również nauczycielkami. Też są zaangażowane w pracę, w szkole. No, ale wracając do mojej twórczości, to jest tak samo jak z malowaniem obrazu. Nie można mówić, a dzisiaj wymaluję obraz. Nie można tak zrobić. No nie, to musi być proces. To trzeba wymyśleć, to trzeba mieć jakiś moment taki na zrobienie czegokolwiek. Więc jak mam jakiś taki moment, to czasami jak się wezmę do pracy, to mogę nie jeść i nic nie robić. Czasami dom zaniedbany, a ja siedzę i robię. Powieszę wieczorem tę pracę, rano wstaje, o nie, to trzeba przewiesić, to trzeba tu przepiąć, tutaj. I tak to schodzi, to jest taka twórczość właśnie. Ja mówię, rzadko się spotyka, bo to jest bardzo zajmujące, poza tym duże formaty też nie są przystosowane do naszych maszyn do szycia, bo kobiety, które gdzieś tam w Norwegii, w Anglii zajmują się tego typu rzeczami, tymi patchworkami czy czymś, to one mają przystosowane specjalne maszyny. A sobie robię tak, że coś, co nie pójdzie mi maszyną, to robię ręcznie. No i tak to się odbywa. Cieszę się, że się podobają.
W tych swoich pracach to pani tak zamyka i te swoje doświadczenia i wrażenia i wspomnienia, wszystko co pani przeżyła.
Tak, tak, a przeżyłam bardzo dużo w życiu. Jest to pewien taki efekt terapii też, że to się zadowalam, że się komuś podoba.